z biznesu do słuchania.
Interwencje werbalne, apele do polityków. Nie wiem, czy wy również, drodzy słuchacze, macie wrażenie, że okej, można sobie apelować, ale jak to mówią, jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie i dlatego, jeżeli nasze pieniądze tracą na wartości, to może warto rozejrzeć się za miejscami, gdzie tracić nie będą. Pomoże nam w tym Kamil Cisowski, dyrektor działu analiz i doradztwa inwestycyjnego w domu inwestycyjnym Xelion.
Wydaje mi się, że jeżeli mamy stopę procentową 1,5%, to inflacja na poziomie 4,5% jest już jak najbardziej poziomem, przy którym każda osoba posiadająca oszczędności liczące się dla niej, wynoszące powiedzmy od kilku pensji w górę, powinna jak najbardziej zastanawiać się nad sposobem ich lokowania. Mówi się bardzo dużo o tym, że Polacy z tego powodu kupują mieszkania, żeby uciekać przed inflacją, ale...
To najchętniej słuchany podcast jak na razie w historii Pulsu Biznesu do słuchania, więc
no
tak.
Zapewne nie bez powodu, bo myślę, że określenia mówiące o tym, że kupowanie mieszkań na wynajem to nasz sport narodowy, nie są bardzo przesadzone, natomiast wciąż jeszcze wydaje mi się są u nas obywatele, którzy nie mają takich oszczędności, które wystarczą na zakup mieszkania, co nie oznacza, że te oszczędności są na tyle nieistotne, żeby pozwolić na ich stopniowe przepalanie na lokatach, które płacą 1,3%.
No dobrze, to w takim razie co robimy? Część osób już coś wybrała, co widać też w danych. Gigantyczny popyt na obligacje tak zwane antyinflacyjne w samym styczniu, ponad 1 000 000 000 zł. Sporo tego się sprzedaje w tej chwili.
Obligacje antyinflacyjne są oczywiście dobrym pomysłem dla tych osób, które nie akceptują ryzyka. Inne obligacje skarbowe mogą być gorszym pomysłem, dlatego że sytuacja, w której z bardzo niskich poziomów stóp procentowych możemy potencjalnie wejść na wyższe poziomy stóp procentowych, gdyby ta inflacja dalej rosła i okazałoby się, że Rada Polityki Pieniężnej musi coś zrobić, no jest najgorszym możliwym scenariuszem dla inwestora w obligacje stałokuponowe, więc przed tym na pewno bym przestrzegał, bo wiele osób uważa, że obligacje skarbowe zawsze przynoszą zyski, tak nie jest, przynajmniej jeżeli dopuszczamy możliwość sprzedania ich przed zapadalnością. Myślę, że rzeczywistość jest tutaj nieubłagana w momencie, w którym stopy procentowe są bliskie zero. Jeżeli ktoś chce zarabiać więcej niż inflacja, musi podjąć ryzyko inwestycyjne.
Jesteśmy w bardzo dziwnym momencie, jeżeli chodzi o światowe wydarzenia rynkowe, no bo mamy mocno napompowane te główne indeksy zagraniczne, amerykańskie, gdzie mowa o Stanach Zjednoczonych, koniunktura jest całkiem niezła na tle innych regionów świata i jednocześnie spora niepewność co do tego, co będzie działo się ze światową gospodarką w związku z tymi doniesieniami wirusowymi, nazwijmy je tak umownie. W Polsce, jeżeli chodzi o inwestowanie, też raczej nie ma klimatu lub przekonania, takiego zaufania wśród inwestorów, że to jest kierunek, na który warto postawić. Czy w takim razie należałoby w ogóle rozważać inwestycje w akcje w takim dziwnym momencie, jeżeli chodzi o światowy rynek?
Moim zdaniem absolutnie tak, dlatego że nie ma momentu, który z perspektywy tak zwanego szarego inwestora jest dobry, bo zawsze się wydaje albo, że akcje są drogie, albo, że jeszcze mogą spadać. Więc ja bym powiedział, że ten moment jest nawet bardzo wygodny, bo jeżeli chodzi o takie inwestycje, które pojawiają się u nas w ramach usługi doradztwa, to mamy absolutnie dwa bieguny. Z jednej strony, tak jak powiedziałeś, mamy drogie akcje amerykańskie dla osób, którym nie przeszkadza, że wyceny tych akcji w ciągu 10 lat wzrosły bardzo i czują się komfortowo kupując tak zwane historyczne stopy zwrotu. I uważamy, że z zakupowaniem akcji amerykańskich idzie głęboka logika, szczególnie jeżeli ktoś robi to długoterminowo. Z drugiej strony mamy po dekadzie dekoniunktury na tym rynku tak naprawdę i bardzo złych ostatnich latach bardzo tanie akcje polskich małych i średnich spółek, na których wiele osób nieco starszych dramatycznie sparzyło się w 2008-2009 roku i to był ich koniec przygody z rynkiem kapitałowym. Między innymi dlatego one są wciąż po tylu latach jeszcze takie tanie i to jest moim zdaniem okazja dla tych, którzy chcą kupować coś tanio. Kupowanie akcji w długim terminie ma sens. Zaznaczam, że długi termin to nie są 3 miesiące, 6 miesięcy, rok, dwa. definiujemy to w Europie zgodnie z dyrektywami unijnymi jako powyżej 5 lat, ale mówimy nawet o oszczędnościach, które potencjalnie wybiegają w dekady. Przypomnę jeszcze jedną rzecz tylko dla osób, które może nie mają ogromnych oszczędności, ale systematycznie coś oszczędzają. W momencie, w którym my odkładamy jakąś kwotę miesiąc w miesiąc, rok w rok, naprawdę to ryzyko, że my wejdziemy w bardzo złym momencie w rynek, dramatycznie maleje. Trzeba po prostu te oszczędności stopniowo powiększać i zawsze wyjdziemy na jakiś poziom, który nie jest górką ani dołkiem, ale prawdopodobnie jest akceptowalny.
Wracając do rozważań inflacyjnych, no bo tutaj o tym jest ten podcast, czy warto w takim razie jakoś zaprzątać sobie głowę właśnie takim długoterminowym inwestowaniem w sytuacji, kiedy ta inflacja podwyższona, którą obserwujemy teraz, może być zjawiskiem przejściowym? Prezes Glapiński tak uważa, że inflacja owszem jest wyższa, ale płace też całkiem sympatycznie rosną i szybciej niż inflacja. Nie ma się czym ekscytować, inflacja powróci do celu, w związku z tym zagrożenia dla oszczędzających, że będą jakieś dramatyczne spadki ich wartości, ich oszczędności, to w zasadzie nie ma.
Prawdopodobnie czeka nas okres słabnącego wzrostu i prawdopodobnie ten okres będzie trwał dłużej niż rok. Jeżeli inflacja wróci do celu, tak jak przewiduje prezes Glapiński, ja żywię głębokie przekonanie, że stopy procentowe w Polsce zejdą niżej, więc ta rozmowa, którą prowadzimy dzisiaj, będzie tak samo aktualna, bo równie dobrze inflacja może wynosić 4%, a stopa procentowa 1,5%, jak i stopa procentowa 0, a inflacja
Moment, czyli co? Inflacja wraca do celu i ponieważ mamy dekoniunkturę, to Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy?
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że każda wypowiedź prezesa Glapińskiego i wielu członków Rady jak najbardziej wpisuje się w scenariusz, w którym gdyby nie to, że inflacja jest w tym momencie bardzo wysoka, oni byliby gotowi nawet teraz ciąć stopy. Zresztą był wniosek o obniżkę przecież.
No ale wniosek o obniżkę złożył Eryk Łon. Jest to postać dość kolorowa, jeżeli chodzi o skład Rady Polityki Pieniężnej.
Ale z kolei pan profesor Bratkowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, zdaje się, że nawet na łamach bankiera, widziałem, że sugeruje scenariusz obniżki o 50 punktów bazowych, z tego co pamiętam, jeszcze w tym roku.
Tak, no są to jakieś rzeczywiście głosy dosyć skrajne, natomiast chciałbym cię zapytać, czy ty przewidujesz, krótko mówiąc, że Narodowy Bank Polski będzie chciał co najmniej w średnim terminie utrzymywać na stałe ujemne, realne stopy procentowe i nic sobie z tego nie będzie robił?
A czy do tej pory coś sobie z tego robił, kiedy te stopy stawały się coraz bardziej realnie ujemne? Mamy wiele argumentów, naprawdę i było wiele argumentów, kiedy z okresu deflacji wchodziliśmy na okres zbliżania się do celu. Rada Polityki Pieniężnej powinna działać z wyprzedzeniem. To jest sedno jej mandatu. Inflacja zmierzała w stronę celu. Owszem, nie widzieliśmy, że wejdzie tak wysoko. Wzrost gospodarczy sięgał 5%. Bardzo silnie przekraczał wzrost potencjalny. To było właśnie podręcznikowe środowisko do tego, żeby coś robić w polityce pieniężnej. Jedynym usprawiedliwieniem, jakie ja widzę jakby dla tego zaniechania, bo propozycje podwyżek się już przecież pojawiały, była po prostu niewiara w to, że ta inflacja po dekadzie ujemnych niespodzianek rzeczywiście dojdzie do tego punktu, gdzie jesteśmy teraz.
Czy to może być celowe działanie Banku Centralnego, żeby właśnie skłonić Polaków do alternatywnych form myślenia o swoim portfelu niż tylko trzymanie pieniędzy na koncie?
Nie traktuję tego w ten sposób. Wydaje mi się, że po prostu to jest działanie Banku Centralnego, które wpisuje się w tę niezdrową rzeczywistość międzynarodową, którą mamy teraz, w której od tej pierwszej części mandatu banków centralnych, czyli o dbaniu o inflację, wszyscy zapomnieli i banki centralne
dbają o
czasem wybitnie nieskuteczne sposoby dbają o wzrost, bo na przykład o ile luzowanie ilościowe w Stanach działa, z wielu powodów w Europie jest znacznie mniej efektywne.
Czyli przy takiej polityce banków centralnych, w tym polskiego, drobni inwestorzy powinni myśleć o innym niż trzymanie na koncie lub materac, lokowaniu swojego kapitału.
Jak najbardziej. To zmienia cały paradygmat jakby inwestycyjny. Moim zdaniem nie mówię, żeby całą historię XX wieku inwestycyjną wyrzucić do kosza, natomiast wierzę, że naprawdę wiele więcej informacji należy wyciągać z historii ostatnich 10 lat. No, dla mnie główną, do której staramy się stosować, jest to, żeby nie walczyć z bankami centralnymi. Jeżeli pojawiały się informacje, że kolejne główne banki centralne też w horyzoncie kilku lat zaczynają rozważać sens kupowania ETF-ów akcyjnych, no to wiedzmy, że coś się dzieje. Akcje są ryzykowne, akcje mogą przynieść stratę, natomiast dla inwestora długoterminowego może się okazać, że pomimo słabnącego wzrostu, one przyniosą po prostu stopy zwrotu nieporównywalne do jakichkolwiek innych instrumentów dłużnych, bo potencjał do kontynuacji tej hossy na rynku długu, która trwa 3 dekady, się kończy, bo kończą się jakiekolwiek rentowności. Inwestorzy obligacyjni, jeżeli kupują fundusze, czasem nie wiedząc nawet o tym, kupują coraz większe ryzyko, żeby zarabiać tyle samo albo i tak mniej niż kiedyś, tak? Fundusze cały czas zwiększają obligacje w spółkach z niższym ratingiem kredytowym, jeżeli to fundusz obligacji skarbowych, w obligacjach państw o niższym ratingu kredytowym. Wszystko, co przynosi jakąkolwiek dodatnią rentowność, jest po prostu kupowane. Wiemy, że ostatnio rentowność obligacji greckich,
no właśnie,
spadła poniżej 1%. To jest to miejsce, w którym w tej chwili na rynku jesteśmy. Osoby, które chcą inwestować bezpiecznie, będą moim zdaniem dalej za to po prostu karane.
Dziękuję bardzo. Kamil Lecisowski, dyrektor działu analiz i doradztwa inwestycyjnego w domu inwestycyjnym Xelion, był gościem Pulsu Biznesu.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.